Symbole są ważne. Nie ważne w taki sposób, jaki ważne jest powietrze albo pożywienie. Osobiście wolę mieć na podorędziu kilometr sześcienny czystego powietrza niż dokładny opis jego struktury chemicznej, ale jako narzędzia do orientowania się w rzeczywistości. Intuicyjny punkt odniesienia, który przywołujemy w naszych myślach, gdy opisujemy jakieś idee. Weźmy na przykład bliźniacze wieże World Trade Center. Wzniesione w latach 70. mierzące niemal pół kilometra wysokości wieżowce biurowe, będące żywym dowodem amerykańskiej potęgi gospodarczej. W chwili zakończenia budowy pierwsza wieża była zresztą najwyższym budynkiem na świecie. To właśnie tam, w dolnym Manhattanie, biło symboliczne serce Stanów Zjednoczonych. 11 września 2001 roku wieże zostały zniszczone wskutek zamachu zorganizowanego przez islamistyczną organizację terrorystyczną Al-Kaidę. Zamach sięgnął też Pentagonu, innego symbolu amerykańskiej potęgi, potęgi militarnej, choć w tym przypadku nie był już aż tak destruktywny. Symbole są ważne. Nieważne w taki sposób, jaki ważne jest powietrze albo pożywienie. Osobiście wolę mieć na podorędziu kilometr sześcienny czystego powietrza niż dokładny opis jego struktury chemicznej, ale jako narzędzia do orientowania się w rzeczywistości. Intuicyjny punkt odniesienia, który przywołujemy w naszych myślach, gdy opisujemy jakieś idee. A zniszczenie symbolu może zachwiać ideą. Odebrać nam punkt odniesienia, latarnię, która do tej pory pomagała nam orientować się w rzeczywistości. Zamach na World Trade Center nie był tylko tragedią ofiar i ich rodzin. Był tragedią całego kraju. To właśnie tego dnia, 11 września 2001 roku, Amerykanie nauczyli się strachu. Strachu, jakiego do tej pory nie doświadczyli jeszcze nigdy, nie w tym pokoleniu, nie na taką skalę, nie tak dojmująco. Reakcja była dojmująca, ale też zarazem bardzo typowa. Niczym w słynnym modelu przechodzenia przez żałobę Kubler-Ross, pierwsze było zaprzeczenie. Przez kilkanaście pierwszych tygodni po ataku Amerykanie próbowali negować to wydarzenie. Wyznawcy teorii spiskowych snuli odklejone od rzeczywistości rozważania o wewnętrznej robocie amerykańskiego rządu, a wytwórnie i stacje telewizyjne wycinały z filmów i seriali sceny, na których widoczne były wieże World Trade Center. Cenzurowane były nawet rzeczy jedynie przypominające to wydarzenie, jak odcinek oryginalnej serii Pokémon, w którym gigantyczny Tentacruel niszczy zabudowania. Dziś może się to wydawać absurdalne, ale w tamtym momencie nawet takie rzeczy jątrzyły świeżo zadaną Ameryce ranę. Po zaprzeczeniu przyszedł gniew. Ameryka ruszyła na wojnę z terrorem. Strach jednak pozostał. Amerykańskie przekonanie o własnej potędze i nietykalności zostało zachwiane i runęło. Pojawiły się dodatkowe środki ostrożności, ściślejsze kontrole na lotniskach, zwiększenie budżetu sił bezpieczeństwa, normalizacja inwigilacji obywateli. Ówczesna kultura popularna odzwierciedlała te przemiany społeczne. Terroryści z Bliskiego Wschodu stali się jednym z domyślnych sztampowych złoczyńców w hollywoodzkich filmach akcji i grach komputerowych. Seriale telewizyjne pokroju 24 z bezkompromisowym Jackiem Bauerem w roli głównej oswajały publiczność z ideą, że torturowanie terrorysty albo choćby nawet osoby podejrzanej o terroryzm jest akceptowalnym sposobem wyduszenia z niego kluczowych informacji. Dla uczciwości należy przyznać, że dzieła kultury, na które wpłynęła paranoja wywołana zamachem 11 września i późniejszą wojną z terrorem, nie zawsze były aż tak czarno-białe. Z czasem te narracje były coraz bardziej komplikowane. Często okazywało się, że za groźnie wyglądającymi bliskowschodnimi terrorystami stał jakiś amerykański industrialista, cyniczny polityk albo prezes korporacji. Było to odzwierciedleniem społecznej percepcji przedłużającej się, emocjonalnie opresyjnej dla amerykańskiego społeczeństwa wojny z terrorem. Coraz częściej pojawiały się pytania, na ile jest to racjonalny konflikt, a na ile wymówka, by wsypać przedstawicielom przemysłu zbrojeniowego możliwie najwięcej dolarów do ich kieszeni. Gry wideo były wówczas bardzo prężnie i gwałtownie rozwijającym się przemysłem, wychodzącym już z niszy zabawek dla dzieci i osób, które myją się co najwyżej raz w tygodniu, i stającym się elementem kultury popularnej głównego nurtu, dla dorosłych i osób, które myją się codziennie. I jako takie również angażowały się w kulturowe przepracowywanie traumy wywołanej wydarzeniami 11 września. Gdybym chciał dokonać jakiejś przekrojowej analizy, prędzej zabrakłoby mi czasu niż przykładów, którymi mógłbym się posłużyć. Od Call of Duty po Spec Ops The Line, od Homefront po dosłownie którąkolwiek grę z nazwiskiem Toma Clancy w tytule, wydaną po 2001 roku. To nie jest temat na jeden wideo esej, ani nawet na książkę. To temat na cały oddzielny kanał na YouTube, który mógłbym tworzyć dosłownie do końca mojego życia. Ale tego nie zrobię, bo raz, że wymagałoby to ode mnie nieludzkich pokładów czasu i pracy, a dwa, że w tym konkretnym momencie interesuje mnie coś trochę innego. Militarne strzelanki z paskudnym żółtym filtrem, w których prażyliśmy z ostrej amunicji do ludzi w turbanach na pustynnych mapach, są bardzo wyrazistym, oczywistym wręcz i w pełni świadomym wyrazem tego kulturowego trendu. Strach jednak, ten konkretny rodzaj strachu, jest czymś o wiele bardziej skomplikowanym, czymś działającym świadomie i podświadomie. Czymś, co nie znika, gdy przestajemy o nim aktywnie myśleć. Czymś, co w jakimś sensie towarzyszy nam zawsze. I czy tego chcemy, czy nie, czymś, co wpływa na nasze zachowania i przemyślenia. Czymś, co nas kształtuje. Co z kolei oznacza, że nawet jeśli nie próbujemy w jakikolwiek sposób wyrażać tego strachu, to tak czy inaczej będziemy to robić. Nie bezpośrednio, podświadomie, mimowolnie. W kontekście tego, o czym mówiłem do tej pory, oznacza to, że nawet sztuka, w tym przypadku gry komputerowe, której twórcy nie mieli zamiaru poruszać tematu paranoi po atakach 11 września i ich następstwach, i tak zawiera w sobie jej podteksty. Nie bezpośrednio, podświadomie, mimowolnie. I Fear, gra, której tematem, jak sugeruje jej tytuł, jest właśnie strach, stanowi godny uwagi przykład. Choć jeśli mam być z wami 100% szczery, to moją główną motywacją była chęć porozmawiania o Fearze, który w moim prywatnym, czysto subiektywnym rankingu jest najlepszą pierwszoosobową strzelanką w historii gatunku. Ponieważ nie chciałem robić standardowej recenzji, wstrzymywałem się ze stworzeniem materiału o tej grze do czasu, aż znajdę jakąś interesującą perspektywę, przez którą mógłbym ją zinterpretować. I wydaje mi się, że właśnie znalazłem. Choć postaram się ograniczyć spoilery do minimum i generalnie rzecz biorąc ten wideo esej będzie tak bezspoilerowy jak to tylko możliwe, to doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że część z was mimo to będzie chciała zagrać w Fear zanim zabierze się za dalsze oglądanie tego materiału. Dlatego pozwólcie, że najpierw porozmawiamy o tym, w jaki sposób to zrobić, by się po drodze nie frustrować ani nie być zbyt zdezorientowanym. Pierwsza odsłona serii Fear składa się z podstawowej wersji i dwóch jej rozszerzeń fabularnych, obecnie niekanonicznych w stosunku do całej serii, ale według mnie jak najbardziej wartych uwagi. Pierwsze z nich, Extraction Point, stanowi bezpośrednią kontynuację podstawki i jest od niej jeszcze lepsze. Drugie rozszerzenie, Perseus Mandate, istnieje. Okej, to trochę nieuczciwe z mojej strony, bo nadal uważam, że jest o wiele lepsze niż chyba wszystko, co wyszło później. Nie da się jednak ukryć, że były to już popłuczyny, które fabularnie nie miały niczego do dodania, a rozgrywkowo miały do zaoferowania jeszcze mniej. Perseus Mandate ma jednak prawdopodobnie najlepszą sekcję stricte horrorową w całej serii i choćby tylko dlatego warto jest poświęcić mu te 3-4 godziny, które potrzebne są do jego ukończenia. Pierwotnie oba rozszerzenia sprzedawano jako mniejsze, samodzielne gry. Obecnie są one zintegrowane z jej podstawową wersją i sprzedawane razem jako Fear Platinum Edition. Ale co dziwne, tylko na serwisie GOG. Na konkurencyjnym Steamie możemy nabyć jedynie gołą, podstawową wersję Feara, bez żadnych dodatków. Co więcej, nie możemy tych dodatków dokupić oddzielnie, ale możemy kupić je zbiorczo w zestawie z całą serią. Nie mam najmniejszego pojęcia, co stało za taką decyzją. Tym bardziej, że goły, pozbawiony dodatków Fear na Steamie, kosztuje dokładnie tyle samo, co ten kompletny z Extraction Point i Perseus Mandate na GOG-u. Więc o ile nie zamierzacie kupować całej serii, wersja z GOG-a jest najlepszym wyborem. No dobrze, ale to jeszcze nie koniec. Fear to gra z 2005 roku, a zatem niedawno uderzył jej już drugi krzyżyk. Co z kolei oznacza, iż rzecz zestarzała się już w dość znaczącym stopniu i niektórym użytkownikom może sprawiać problemy, szczególnie na nowszych PC-tach. czasach swojej młodości gra była zresztą dość wymagająca sprzętowo i miała tendencję do mordowania kart graficznych, więc jej twórcy musieli iść na pewne kompromisy, co sprawiło, że nawet wówczas było z nią trochę problemów. Ale dziś gracze chcący zapoznać się z Firem muszą zmagać się z takimi problemami jak nonsensownie długie czasy wczytywania, stosunkowo niski limit klatek na sekundę, czy fakt, że interfejs nie skaluje się do rozdzielczości monitora i na wyższych rozdzielczościach staje się tak mały, że niemal nieczytelny. Problemów jest znacznie więcej i o ile nie uniemożliwiają one cieszenia się grą, o tyle mogą tę uciechę znacząco zaburzyć. Niestety wydawca nie wspiera i nie aktualizuje gry już od lat. Na szczęście jednak robią to fani. Pozwólcie, że przedstawię wam IcoPatch. Nieoficjalną fanowską łatkę, która naprawia wszystkie te problemy, o których mówiłem wcześniej, oraz całą masę innych, drobniejszych, ale okazjonalnie równie uciążliwych. IcoPatch jest łatwy w instalacji, daje bardzo szeroki wachlarz opcjonalnych udogodnień i działa we wszystkich sprzedawanych obecnie wersjach gry. Ostatnia rzecz. Spolszczenie. Zarówno Fear, jak i Extraction Point oraz Perseus Mandate ukazały się w naszym kraju w polskiej, kinowej wersji językowej. Niestety poprzez fakt, że spolszczenie zamówił lokalny wydawca, a nie producent gry, to spolszczenie jest niedostępne w wersjach cyfrowych. Na szczęście pliki z polską wersją zostały zarchiwizowane przez fanów i podmiana ich, jeśli ktoś oczywiście chce albo wręcz potrzebuje takiego udogodnienia, jest trywialna. I tak działają one z IcoPatch, osobiście sprawdziłem. Linki do tego wszystkiego znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. Jest coś absolutnie niepowtarzalnego w Firze. Ani wcześniej, ani później nie grałem w grę taką jak ta. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, bo Fir zdaje się reprezentantem bardzo bogatego przecież gatunku strzelanek. W dodatku gatunku, który od samego początku swojego istnienia zaangażowany był w niesamowicie intensywny chów wsobny, w ramach którego twórcy kolejnych shooterów z perspektywy pierwszej osoby bezwstydnie podkradali sobie pomysły i mechaniki rozgrywkowe. Nawet gdyby Fir robił coś naprawdę przełomowego, to od czasu premiery tej gry dwie dekady temu to coś z całą pewnością byłoby już wielokrotnie powielone, a zapewne nawet i dopracowane, pozostawiając źródło swojej inspiracji w głębokim cieniu. Ale w tym właśnie tkwi sęk. Na dobrą sprawę Fir nie robi niczego oryginalnego. Gra kojarzona jest przede wszystkim z jej prymarną mechaniką rozgrywkową. Możliwością kilkusekundowego spowolnienia czasu celem uporania się ze stojącymi na naszej drodze przeciwnikami. I w żadnym wypadku nie była pierwszą grą tego rodzaju. Najwcześniejszym przykładem wykorzystania tej mechaniki w pierwszoosobowej strzelance, jakie udało mi się znaleźć, jest Requiem Avenging Angel z 1999 roku. Absolutnie przecudowny boomer shooter, w którym dostajemy do dyspozycji kilkanaście nadprzyrodzonych mocy, takich jak możliwość opętywania przeciwników, wskrzeszania ich, przeciągania na swoją stronę za pomocą telepatii, zmieniania w słup soli i oczywiście spowalniania czasu. Aktywujemy moc i nagle chaotyczna, wymagająca refleksu i skupienia sytuacja na polu walki zmienia się w kontrolowany chaos, niczym burza śnieżna zamknięta w szklanej kuli. Wciąż niebezpieczna, ale już okiełznana w taki sposób, że możemy na spokojnie docenić jej okrutne piękno. Od tego momentu ta mechanika rozgrywkowa pojawiała się w wielu grach akcji, ale spopularyzowana została przez Maxa Payne'a. To właśnie w tej grze po raz pierwszy pojawiła się jej zwyczajowa nazwa – Bullet Time, która utarła się na tyle, że zaczęła być powszechnie stosowana. Na tyle powszechnie, że padła ona nawet w filmie Matrix Zmartwychwstania, najnowszej odsłonie serii, która zainspirowała twórców gier do dania nam, graczom, do rąk tej konkretnej zabawki. Matrix Zmartwychwstania. Kiedyś o nim porozmawiamy. Fir niczego więc tu nie zrewolucjonizował, dopracował jedynie tę mechanikę, która eksplorowana była już lata wcześniej w wielu innych produkcjach. Mechanikę musimy przyznać genialną w swej prostocie. Naciskamy przycisk i wszystko zwalnia, a nam powoli wyczerpuje się pasek koncentracji. Jeśli wyczerpie się do zera, bullet time zostaje przerwany, szklana kula pęka i nagle ponownie znajdujemy się w samym środku niekontrolowanej zawieruchy. Żeby do tego nie dopuścić, musimy dynamicznie włączać i wyłączać koncentrację, spowalniać czas w momencie bezpośrednich starć i powracać do normalnego trybu pomiędzy nimi. W trakcie przemieszczania się na kolejną pozycję, albo ukrywania się, albo przeładowywania broni, albo odczekania w bezpiecznym miejscu na regenerację paska koncentracji. Co dzieje się dość powoli, więc rozsądne dysponowanie tym zasobem jest absolutnie kluczowe. W praktyce oznacza to nieustanne przełączanie się między stanem, w którym nasza postać jest niemal wszechmocna, i stanem, w którym byle rykoszet oznacza dla niej śmierć. To właśnie to nieustanne żonglowanie tymi kontrastami sprawia, że starcia są w tej grze aż tak angażujące. Brutalny atak w spowolnionym tempie, szybka ucieczka przed gradem śmiertelnych kul zaraz potem. Spokojne, wyważone eliminowanie przeciwników w trakcie bullet time, paniczne przemieszczanie się za osłonę, gdy koncentracja dobiegnie końca. Ponieważ oba te stany są tak drastycznie od siebie odmienne i w trakcie rozgrywki żonglujemy nimi właściwie bez przerwy, gracz przez cały czas otrzymuje wyraziste, intensywne, jednocześnie przeczące sobie oraz komplementujące się zestawy bodźców. Nigdy nie jesteśmy w stanie odczuć znużenia, nigdy nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do sytuacji. Nigdy nie jesteśmy w stanie osiąść na laurach, wyrobić sobie odruchowe, mechaniczne zrozumienie tej dynamiki w taki sposób, że przestajemy o niej myśleć i co za tym idzie, przestajemy się w nią angażować. I to jest świetne. To sprawia, że po odnalezieniu się w tej wyjątkowej dynamice gry, momentami rozgrywka wprowadza nas w coś w rodzaju angażującego transu. Nie takiego, który usypia, ale takiego, który pobudza. Trudno jest to ubrać w słowa, ale w praktyce jest to niepowtarzalne doświadczenie. Co jest zaskakujące, zważywszy na fakt, jak w sumie prosta jest to pętla rozgrywkowa. Zaskakujące jest również to, że nikomu do tej pory nie udało się jej odtworzyć, choć pojawiły się bardzo interesujące próby. Gry takie jak Tripunk, duchowa spadkobierczyni Fira, sama w sobie będąca naprawdę fantastyczną produkcją, starają się odtwarzać tę dynamikę, ale bez większego powodzenia. Nawet sequele Fira, Fir 2 Project Origin i Fir 3, nie były w stanie tego dokonać, a warto zaznaczyć, że ten pierwszy miał dokładnie tych samych twórców. Powodem jest fakt, że ta pętla rozgrywkowa to jedynie fundament, który w oryginalnym Firze był bardzo mądrze, bardzo starannie komplementowany rozmaitymi dodatkami, które go wzmacniały. Weźmy choćby kwestię czytelności samej walki, która jest absolutnie kluczowa w tego typu grze. Gdy w Firze przeciwnik otrzymuje śmiertelny postrzał, eksploduje on małą chmurą krwi, co w teorii ociera się nieco o tandetną groteskowość, ale w praktyce daje to bardzo dobry, bardzo czytelny wizualny sygnał komunikujący nam, że z tym delikwentem już skończyliśmy i możemy zająć się kolejnym. W strzelankach bez bullet time taki indykator jest niepotrzebny, bo uśmierceni wrogowie po prostu upadają i już się nie podnoszą. W grze, w której bez przerwy wchodzimy w tryb spowolniony, taki upadek trwa jednak na tyle długo, że nie jest przydatnym komunikatem, ponieważ nie wiemy, czy to przedśmiertna konwulsja, czy może chwilowa utrata równowagi. Eksplozja krwistej chmury nie pozostawia tu natomiast żadnych wątpliwości i, bonusowo, wygląda spektakularnie w spowolnieniu. To może wydawać się drobiazgiem, ale właśnie takie drobiazgi potrafią uczynić różnicę między czytelną, a przez to uczciwą rozgrywką, a frustrującym chaosem, w którym teoretycznie wszystko działa tak, jak działać powinno, ale w praktyce gra się w to jak za karę i nawet trudno powiedzieć czemu. Odpowiedź, jak diabeł, tkwi na ogół właśnie w takich szczegółach, ale nie tylko w nich. Bo firma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko tryb koncentracji. Być może zdarzyło się Wam słyszeć legendy o tym, jak to Fir posiada jeden z najlepszych modeli sztucznej inteligencji w historii strzelanek. O ile nie najlepszy. Hiperinteligentni przeciwnicy do dziś wymieniani są jako jedna z największych zalet tej gry i do dziś powstało bardzo niewiele produkcji, które dorównywałyby Firowi pod tym względem. Repliki, sklonowani żołnierze kontrolowani przez jednego z antagonistów gry, Paxtona Fetela, są naprawdę godnymi przeciwnikami i na wyższych poziomach trudności potrafią mocno dać w kość. Zazwyczaj, gdy mówimy o trudnych przeciwnikach w grach tego typu, mamy na myśli to, że zadają duże obrażenia, że czas ich reakcji na obecność gracza jest bardzo krótki, że ich paski zdrowia są długie, a najczęściej jakąś kombinację tych czynników. I tak jest też w przypadku replik, ale to jedynie wierzchołek góry lodowej. Stosunkowo łatwo jest stworzyć sztuczną inteligencję przeciwników, która stanowi dla gracza wyzwanie. Wystarczy zrobić wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej i podkręcić je naprawdę mocno. Dać przeciwnikom naprawdę długie paski zdrowia, sprawić, że nigdy nie będą chybiać. Dać im do rąk broń, która zadaje tak wysokie obrażenia, że wystarczy kilka strzałów, by gracz uderzył twarzą w ekran wczytywania. Znacznie trudniej jest stworzyć sztuczną inteligencję przeciwników, która stanowi dla gracza interesujące wyzwanie. A tej właśnie sztuki udało się dokonać twórcom Fira. Repliki dysponują bowiem bardzo złożonym algorytmem, który wpływa na to, w jaki sposób zachowują się w trakcie walki. Nie działa na nich tradycyjny manewr, pokaż się przeciwnikom, schowaj się za róg i czekaj, aż przybiegną, by eliminować ich z zaskoczenia szybko i skutecznie. W analogicznej sytuacji repliki nie dają się wciągnąć w pułapkę. Czekają. Czasami decydują się rzucić granat, by wykurzyć gracza z jego kryjówki. Czasami, jeśli mają taką opcję, decydują się zajść nas z innej strony. A czasami decydują się nas przeczekać, nadwrężyć naszą cierpliwość i w ten sposób sprowokować do działania. Umyślnie używam tu sformułowania decydują się, ponieważ sztuczna inteligencja przeciwników w Firze posługuje się tak zwanym automatycznym planowaniem, złożonym algorytmem, w którym każda jednostka wroga na bieżąco planuje swoje kolejne poczynania, uwzględniając szereg zmiennych, takich jak ostatnia zarejestrowana pozycja gracza, otoczenie, czy obecność lub też jej brak sojuszniczych jednostek. Dla równowagi przeciwnicy nieustannie komunikują się między sobą, informując się, a zarazem i nas, bo my również słyszymy ich krzyki, o pozycji gracza, o ich aktualnym stanie, o tym, że przygotowują się do rzucenia granatu albo frontalnego ataku. Dodaje to kolejną warstwę informacji, za pomocą których nawigujemy w trakcie walki. To nawigowanie odbywa się w bardzo przemyślanych przestrzeniach, które dopełniają cały ten złożony projekt. Mniej więcej 90% gry spędzimy w zamkniętych lokacjach, biurowcach, podziemnych parkingach, industrialnych kompleksach i innych tego typu labiryntach, w których do każdego miejsca można dotrzeć więcej niż jedną drogą. Taki typ architektury narzuca grze bardzo szybkie tempo, sprawia, że starcia są niesamowicie intensywne, ponieważ musimy nieustannie przemieszczać się w obawie, że przeciwnicy zajdą nas z drugiej strony. Sami też możemy i często nawet musimy flankować, co błyskawicznie zmienia się w bardzo dynamiczną, pełną napięcia zabawę w kotka i myszkę. I wspomniana już sztuczna inteligencja przeciwników ewidentnie zaprojektowana została z myślą o właśnie takich przestrzeniach, bo gdy w Perseus Mandate gra zaczyna wypuszczać nas na większe i znacznie bardziej otwarte mapy, repliki głupieją i kompletnie nie potrafią się na nich odnaleźć. Co tylko pokazuje, jak doskonale zaprojektowana jest cała ta kompozycja, skoro usunięcie jednego elementu sprawia, że całość zaczyna się sypać niczym domek z kart. Kolejnym elementem tej kompozycji, elementem, który w momencie premiery pierwszego Fira absolutnie mordował nawet najwydajniejsze w tamtym czasie karty graficzne, jest jego oświetlenie. Elementem, który do dziś robi zresztą naprawdę dobre wrażenie i znacząco spowalnia starzenie się gry. Dzięki bardzo umiejętnej kombinacji statycznych i dynamicznych cieni, czyli takich, które wklepane są w tekstury gry i których nie da się zmienić, oraz takich, które pochodzą z istniejącego w świecie gry źródła światła, którym można manipulować, gra prezentuje się fenomenalnie. Mamy zarówno ostre, kontrastowe kompozycje świateł i cieni, jak i subtelne przejścia między nimi. W zależności od tego, w jakim otoczeniu przebywamy i jaki konkretny nastrój chcieli w danym momencie uzyskać twórcy map. Co więcej, ponieważ każda istniejąca w grze postać jest fizycznym obiektem, każda z nich rzuca cień. W połączeniu z ciasnymi korytarzami, w których toczy się niemal cały Fir, tak agresywna gra światłocieniem wielokrotnie potrafi dać nam wskazówkę w postaci kładącego się na ścianie zawęgłem cienia, informującego nas o zbliżającej się replice. To kolejna składowa tego równania. Coś, co w innych grach byłoby zaledwie fajnym gadżetem, na który większość graczy nie zwróciłaby nawet uwagi, tu staje się ważnym komponentem rozgrywki. Grając w Fira nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja, w której po porażce byłem sfrustrowany, ponieważ nie rozumiałem, w jaki sposób przeciwnik mnie dostrzegł, albo skąd padł strzał, albo czemu wróg zareagował w taki, a nie inny sposób. Gra jest interesująco wymagająca, ale jednocześnie bardzo uczciwa. Zawsze dostajemy bardzo wiele informacji kontekstowych o tym, co się wokół nas dzieje i zawsze mamy do dyspozycji dostatecznie wiele zróżnicowanych broni, by uporać się z czekającym na nas wyzwaniem. Właśnie bronie. Pod tym względem Fir może nie oszałamia, ale w przypadku tej konkretnej gry mniej oznacza więcej, bo to kolejny bardzo przemyślany element tej kompozycji. Ponieważ przeciwnicy są aż tak inteligentni, a przestrzeń aż tak ciasna i zmuszająca do nieustannego manewrowania, nagle takie kwestie jak czas potrzebny na przeładowanie broni, zasięg strzału i siła zadawanych obrażeń mają kluczowe znaczenie, szczególnie na wyższych poziomach trudności. To krwawa matematyka, w której liczą się ułamki sekund i każda decyzja ciągnie za sobą sznur konsekwencji. Tak właśnie można opisać rozgrywkę w Firze. Bardzo długo szukałem gry, która w podobny sposób byłaby angażująca na tym czysto mechanicznym, rozgrywkowym poziomie. Do dziś mi się to nie udało. Od chwili premiery Fira minęło już ponad 20 lat. Przez ten czas zdążyły ukazać się setki, o ile nie tysiące pierwszoosobowych strzelanek. I w moim prywatnym, czysto subiektywnym rankingu, który stanowi odzwierciedlenie moich własnych upodobań i z którym nikt nie musi się zgadzać, Fir pozostaje niedościgniony. Ale to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze Alma.
I have all day, Alma. Alma? Alma?
O ile potyczki z replikami i pozostałymi rodzajami konwencjonalnych przeciwników są systemowe, a przez to nieprzewidywalne, o tyle interakcje z Almą zawsze są ściśle oskryptowane i mają wyłącznie przewidziane w scenariuszu gry rezultaty. I to jest chyba najlepszy moment, by sobie o tym scenariuszu porozmawiać. Tym razem w sposób bezspoilerowy, nie licząc bardzo ogólnego zarysu sytuacji oraz kilku aluzji, które bez kontekstu i tak nie będą spoilerami dla osób, które nie grały w grę, nie mam zamiaru ujawniać żadnych kluczowych zwrotów akcji. Dlatego to właśnie tutaj wcisnę moją tradycyjną reklamę mojego konta na Patronite. Jeśli podoba się Wam to, co robię na YouTubie, chcecie, bym robił to dalej i macie na tyle komfortową sytuację finansową, że możecie pozwolić sobie na taką fanaberię, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie moje konto na Patronite. Patroni od drugiego progu w górę otrzymują wcześniejszy dostęp do materiałów takich jak ten oraz okazjonalne bonusy, a wszyscy subskrybenci wymienieni są w napisach końcowych. Link w opisie. Dobrze zatem. Akcja pierwszego Fira toczy się w nieodległej, ale za to mrocznej i ponurej przyszłości roku... 2025. Który, skoro już o tym mowa, niespecjalnie przypomina ten rok 2025, który koniec końców nastąpił. I całe szczęście. Wyobrażacie sobie, co by było, gdybyśmy żyli w ponurym, mocno zalatującym, pełzającą dystopią uniwersum, którym trzęsą pazerni technokraci i skorumpowani politycy? Tak czy inaczej, twórcy Fira nakreślili dość zachowawczą wizję przyszłości. Pod względem technologii wszystko wygląda mniej więcej tak jak w połowie pierwszej dekady XXI wieku, gdy powstawała ta gra. Moda, fryzury, kineskopowe monitory biurowych komputerów i inne elementy codziennej technologii. Wszystko to skontrastowane jest jednak z technologią militarną, która nie tylko znacznie wyprzedza swoje czasy, ale w swojej estetyce jest niemal animalistyczna. Spluwy wydają z siebie syczące, piszczące odgłosy. Egzoszkielety mocniejszych przeciwników oraz mini-mechy mają na hełmach mikrokamery przypominające owadzie ślepia. Umierający przeciwnicy wydają z siebie porykiwania prehistorycznych bestii, a ciężkie machiny bojowe momentami prezentowane są niczym szarżujące na nas przedpotopowe monstra. Ta decyzja artystyczna kreuje wrażenie technologii, która wymknęła się spod kontroli. Paradoksalnie pociągnęła nas, ludzkość, do prymitywnego zezwierzęcenia, co może wydawać się dziwnym zabiegiem, dopóki nie przyjrzymy się uważniej fabule gry. Tytułowa organizacja, elitarna jednostka US Army odpowiedzialna za zwalczanie zagrożeń natury nadprzyrodzonej, otrzymuje zadanie schwytania Paxtona Fetela, tajemniczego telepaty kanibala, który pierwotnie był operatorem wspomnianych już wcześniej replik, sklonowanych żołnierzy hodowanych przez lokalną korporację zbrojeniową ArmaCam Technology Corporation, w skrócie ATC. Z początkowo niewyjaśnionych powodów Fetelowi odbiło, zbuntował się i uciekł, zabierając ze sobą swoją trzutkę telepatycznie kierowanych przez siebie klonów wyposażonych w broń i ostrą amunicję. W sprawę zamieszana jest też Alma, tajemnicza mała dziewczynka w czerwonej sukience, która od czasu do czasu pojawia się na arenie wydarzeń i okazjonalnie próbuje uśmiercić naszego bohatera. Być może. Bo czasami po prostu pojawia się na moment gdzieś w pobliżu, po czym znika, zanim jesteśmy w stanie się do niej zbliżyć, często nawet zanim jesteśmy w stanie zarejestrować jej obecność. Alma jest interesująca, na więcej niż jednym poziomie. Gdy manifestuje się przed nami w nieco bardziej agresywnych sytuacjach, otoczona jest ogniem, eksplozjami i wybuchami. Widma upiornych małych dziewczynek są i w chwili premiery Fira już od jakiegoś czasu były popularnym motywem w horrorach, ale to motyw, który zwykle nie jest kojarzony z Michaelem Bayem. Upiornym małym dziewczynkom w horrorach zwykle towarzyszą macki, mięsne grzyby albo żywa ciemność. Nie chodzi o to, że eksplozje nie są przerażające, ale o to, że nie reprezentują one tego rodzaju grozy, który kojarzymy zwykle z upiornymi zjawami kryjącymi się w pustych, ciemnych pomieszczeniach. Chyba, że kilka lat przed produkcją film w kraju, w którym powstała ta gra, wydarzyło się coś, co sprawiło, że wybuchy i eksplozje w zamkniętych cywilnych pomieszczeniach stały się przerażające na tym głębszym, egzystencjalnym poziomie. Nie wnikając w detale samej fabuły i trzymając się tak daleko od spoilerów, jak to tylko możliwe, Alma jest postacią tragiczną, osobą dogłębnie skrzywdzoną, osobą, którą spotkała tragedia, osobą, której odebrano sprawczość i którą wykorzystano nie tylko wbrew jej woli, ale całkowicie ignorując jej podmiotowość. Gdy spotykamy ją w grze, nosi ona czerwoną sukienkę, symbol utraconej niewinności. Fir to gra bardzo zdyscyplinowana kolorystycznie, niemal całkowicie pozbawiona wyrazistszych, jaskrawszych barw. Czerwień zarezerwowana jest tu wyłącznie dla krwi oraz dla Almy. Jak już wspomniałem, wszystkie występy Almy są ściśle oskryptowane i za każdym razem wyglądają identycznie. O ile do walki z replikami możemy podchodzić na różne sposoby, wykorzystywać poszczególne bronie, granaty, moc skupienia, o tyle gdy tylko dzieje się coś nadprzyrodzonego, ta sprawczość i swoboda są nam brutalnie odbierane. Znajduje to też odzwierciedlenie w samej fabule. Z czasem poszczególni członkowie naszego zespołu i nasi sojusznicy znikają. Czasami zostają brutalnie zabici na naszych oczach, czasami nie mamy pojęcia, co się z nimi dzieje. Na samym początku gry towarzyszy nam inny operator oddziału FIR, niejaki Jankowski, który w pierwszych kwadransach gry znika w tajemniczych okolicznościach i początkowe rozdziały FIR-a poświęcone są jego poszukiwaniom. I nigdy nie dowiadujemy się, co się z nim stało, choć gra od czasu do czasu podrzuca nam bardzo niepokojące wskazówki. To jest właśnie zatrważający paradoks FIR-a. Wszystko, co mówiłem do tej pory o samej rozgrywce, zdaje się sugerować, że gra jest czymś w rodzaju power fantasy, zabawy, w której sycimy się miażdżącą przewagą, jaką mamy nad naszymi przeciwnikami. I początkowo może się tak wydawać, sęk jednak w tym, że Fir uznawany jest za grę stosunkowo trudną, nawet na nieco niższych poziomach trudności. Umiejętność spowalniania czasu nie jest tu supermocą trywializującą jakiekolwiek zagrożenie, ale czymś, co pozwala nam przetrwać, nie triumfować, nie zwyciężać, przetrwać. Stosunkowo łatwo jest stworzyć dojmujący horror, w którym główny bohater jest normikiem, pozbawionym nadnaturalnych mocy, czy choćby nawet tężyzny fizycznej i wyszkolenia bojowego. Nieco trudniej jest stworzyć horror, w którym główna postać posiada możliwość obrony albo wręcz zlikwidowania zagrożenia. Fir jest horrorem, przerażającym horrorem, w którym wcielamy się w superczłowieka, żołnierza reprezentującego organizację militarną sfinansowaną przez najbogatsze i najpotężniejsze mocarstwo na naszej planecie. W prawie każdej innej grze tego typu nasza postać byłaby niepowstrzymaną siłą natury. W Firze naszym celem jest nawet nie tyle zażegnanie kryzysu, co zrozumienie jego natury. I dożycie do jego końca niczym jaskiniowiec kulący się pod kamieniem i czekający na koniec potężnej wichury. Mamy więc eksplozję, straconą niewinność, traumę, która eskaluje i powoduje bezrozumny, ledwie kontrolowany i często nieusprawiedliwiony odwet, amerykański przemysł zbrojeniowy, którego działania wymykają się spod kontroli, oraz przestrzenie biurowe. Całkiem sporo przestrzeni biurowych. Fir nie toczy się wyłącznie w tych dekoracjach, bo w ramach rozgrywki dostajemy stosunkowo sporo zróżnicowanych lokacji, ale to właśnie biura, gabinety i przestrzenie coworkingowe pojawiają się regularnie i chyba najbardziej zapadają w pamięć. Głównie dlatego, bo tworzą one dojmujący kontrast między uporządkowaną, niemal sterylną antyutopią korporacyjnego kapitalizmu oraz pełnym eksplozji i przemocy chaosem, który wdziera się i roznosi na strzępy tę oswojoną stabilność i przewidywalność. To w ogóle jest interesujący temat. Porozmawiajmy o tym. You have one new message. First message from Ian Hives. Norton, it's Ian Hives. Look, Alice Wade stopped by my office this morning. I feel a little awkward saying this, but, I really need you to tone down the innuendo around her. It's not that I personally give a rat's ass, but the last thing we need right now is a sexual harassment case drawing unwanted attention to this task force. It's supposed to be a secret after all. Okay? Thanks, Norton. End of messages. Przestrzenie w grach komputerowych z reguły muszą równolegle funkcjonować na dwóch poziomach: ludycznym i narracyjnym. Na poziomie ludycznym, albo inaczej mówiąc, jeśli nie czujecie się dostatecznie pretensjonalnie rozgrywkowym, lokacje, które eksplorujemy w grach, muszą być zaprojektowane w taki sposób, by służyły gameplayowi. W strzelankach taktycznych potrzebujemy osłon, między którymi będziemy się przemieszczać w trakcie strzelanin z przeciwnikami. W skradankach wnęk i kryjówek, w których będziemy mogli ukryć się przed patrolem. W platformówkach przeszkód i płaszczyzn porozmieszczanych w taki sposób, by przeskakiwanie z jednej na drugą stanowiło interesujące oraz angażujące wyzwanie. Na poziomie narracyjnym lokacje w grach muszą być intuicyjnie wiarygodne jako przestrzenie, które mają symbolizować. Jeśli akcja danego fragmentu gry rozgrywa się w restauracji, dana przestrzeń musi wyglądać jak restauracja. Stoły i krzesła muszą być porozmieszczane w odpowiedni sposób. Rozkład pomieszczeń musi uwzględniać takie rzeczy jak kuchnie, tylne wyjście, toaletę. Wszystkie te rzeczy, których spodziewamy się w tego typu miejscach, a jeśli ich zabraknie, intuicyjnie odbierzemy tę przestrzeń jako mniej wiarygodną. Zauważcie, że używam tu słowa wiarygodna, nie realistyczna. Gry, jak każde inne medium, siłą rzeczy operują na jakimś poziomie uproszczenia. Świat przedstawiony nie musi być odwzorowany ze 100% dokładnością, musi być odwzorowany na tyle i w taki sposób, by odbiorca intuicyjnie rozumiał, co dana przestrzeń ma reprezentować i nie natrafił na jakiś detal albo przeoczenie, które zaburzą tę iluzję. Projektanci poziomów w grach komputerowych muszą więc dbać o oba te aspekty równocześnie. Lokacja musi być ludycznie użyteczna, czyli dostarczać przestrzeni zaprojektowanej do zaplanowanej w grze rozgrywki, oraz narracyjnie wiarygodna, czyli stanowić czytelną, intuicyjnie zrozumiałą scenografię dla historii, którą opowiada gra. Nie jest to proste zadanie i starsze gry często rezygnowały z przesadnej wiarygodności narracyjnej, jeśli wchodziła ona w konflikt z rozgrywką. Half-Life jest jedną z moich ulubionych strzelanek w ogóle, ale jeśli zatrzymamy się na moment i pomyślimy nad tym trochę głębiej, architektura i rozkład pomieszczeń w kompleksie Black Mesa nie mają żadnego sensu. I jako placówka badawcza cała ta przestrzeń zaprojektowana jest dość absurdalnie. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia, bo Black Mesa nie jest placówką badawczą, jest ciągiem aren i wyzwań w grze komputerowej. I jako taka musi być zaprojektowana w konkretny sposób, by oferować graczowi zróżnicowane wyzwania i stosowną ich eskalację. W trakcie rozgrywki skupiamy się więc na przetrwaniu i mierzeniu się z coraz to nowymi wyzwaniami, a nie analizowaniu, jak bardzo nie ma sensu to, że, jak zauważył youtuber Errant Signal, laboratorium badające próbki z kompleksu Lambda znajduje się po przeciwnej stronie placówki w stosunku do kompleksu Lambda. Jeśli jednak pomyślana jako wiarygodna przestrzeń będzie zawierała w sobie jakiś oczywisty, fundamentalny absurd, którego nie będzie dało się zignorować, nagle cała iluzja rozlatuje się, przestajemy myśleć o przestrzeni w grze jako o otaczającym nas świecie, co negatywnie wpływa na imersję. Nie ma to oczywiście większego znaczenia w grach, w których wysoki poziom abstrakcji jest elementem konwencji, jak w powiedzmy klasycznych boomer shooterach, albo grach, których akcja dzieje się w przestrzeniach konceptualnych, takich jak na przykład sny albo halucynacje, ale w produkcjach operujących znacznie bardziej realistyczną konwencją, tego typu rzeczy mogą rozpraszać. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ FIR przykłada olbrzymią wagę do kreowania naturalistycznego świata przedstawionego. To prawda, że fabularny punkt wyjścia wygląda jak coś z tandetnego serialu wyprodukowanego przez kanał Sci-Fi w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale paradoksalnie działa to bardzo dobrze właśnie dlatego, ponieważ skontrastowane jest z bardzo przyziemnymi lokacjami, takimi jak fabryki, hangary, miejskie zaułki czy przestrzenie biurowe właśnie. Przestrzenie odwzorowane z olbrzymią dbałością o detale, przestrzenie pełne drobnych smaczków, takich jak paczki po chipsach porozrzucane wokół stanowiska pracy lokalnego speca od IT, czy stacjonarne telefony z wiadomościami nagranymi na automatyczne sekretarki. Te telefony same w sobie są dość interesujące, bo przeważnie robią za lokalny odpowiednik audiologów z System Shocka, ekonomiczny i naturalny sposób na przekazywanie graczowi kolejnych okruchów historii. To fajny wybieg, ale taki, który znacząco postarza grę. Mimo faktu, że jej akcja toczy się, cóż, teraz, w połowie trzeciej dekady XXI wieku, biurowe telefony stacjonarne i automatyczne sekretarki to artefakt późnych lat 90. i pierwszych lat nowego tysiąclecia, dziś już praktycznie niespotykany. Co więcej, spora część odnajdywanych w grze wiadomości nagranych na automatyczną sekretarkę nie ma znaczenia dla fabuły jako takiej. To raczej narracyjna ornamentyka budująca określoną atmosferę. Wiadomości od zaniepokojonych członków rodziny, ostrzeżenia od przebywających gdzieś indziej kolegów z pracy, zagubione głosy wysyłane w telefoniczną próżnię do miejsca pracy rozrywanego przez eksplozję. You have one new message. Yeah, this is Chet in accounting. Nobody seems to know what's going on, but we've been hearing a lot of loud noises. Have you guys heard anything over there? End of messages. You have one new message. Mike, what the hell's going on over there? It sounded like an explosion. I can't get through to anybody. Call me back. End of messages. Nie mam najmniejszego zamiaru choćby sugerować, że twórcy FIRA inspirowali się podczas tworzenia tej gry zamachem na World Trade Center. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że pomysł na grę narodził się, gdy pracownicy Monolitu urządzili sobie wieczór filmowy, na którym obejrzeli jednym ciągiem Ring i Matrixa albo któryś z filmów w reżyserii Johna Woo, po czym uznali, że fajnie byłoby zrobić grę remiksującą najfajniejsze motywy z tych dzieł. Właściwie wszystkie gry Monolitu albo powstały na jakiejś filmowej licencji, albo bardzo mocno inspirowały się jakimś gatunkiem filmowym, jakąś konkretną konwencją, albo nawet jakimś konkretnym reżyserem. Fabuły gier tego studia też rzadko bywają czymkolwiek więcej niż kolażem gatunkowych klisz i archetypów i FIR w żadnym razie nie jest tu wyjątkiem. Nie siedzę w głowach osób odpowiedzialnych za powstanie tej gry, ale mogę to powiedzieć z dużym przekonaniem. To nie jest jakaś zakamuflowana, przesiąknięta symbolizmem, tematycznie zdyscyplinowana dekonstrukcja kolektywnej amerykańskiej traumy nabytej wskutek wydarzeń z 11 września. Jest to jednak dzieło, które powstało w cieniu tej traumy. Dzieło, w którym ta trauma wybrzmiewa, nawet jeśli nieświadomie i nieintencjonalnie. Część z Was prawdopodobnie zadaje sobie pytanie, no dobrze, Fear powstał pod mniej lub bardziej świadomym wpływem kulturowej traumy po zamachu na World Trade Center i społecznej paranoi, która była jego rezultatem. Ale co z tego? 11 września 2001 roku znajduje się obecnie w tej dolinie historii najnowszej, do której wpadają wydarzenia już na tyle odległe, by nie miały one większego znaczenia dla tego, co się dzieje obecnie, ale jeszcze nie na tyle odległe, by pojawiły się pierwsze ciekawsze próby mitologizowania go z perspektywy czasu. Coś, o czym przestaliśmy już myśleć, ale jeszcze nie zaczęliśmy tego wspominać. Przestaliśmy mieć to tuż przed oczami, ale jeszcze nie patrzymy na to z dystansu. Czemu rozmawiamy o tym dziś, w roku pańskim 2025, gdy, nie da się zaprzeczyć, mamy na głowie znacznie ważniejsze, znacznie bardziej palące problemy? No cóż, właśnie dlatego o tym rozmawiamy. Ponieważ my też stosunkowo niedawno przeżyliśmy potężną kulturową traumę. Tym razem o znacznie szerszym zasięgu niż zamach na World Trade Center. Powiedzcie, w komentarzach pod tym filmem albo sami sobie, kiedy ostatni raz myśleliście o pandemii koronawirusa? O maseczkach, o lockdownach, o pustych ulicach i izolacji społecznej? Zauważyliście, jak szybko przeszliśmy do porządku dziennego po tym właściwie bezprecedensowym w skali historii najnowszej wydarzeniu? Wydarzeniu, które wielu z nas odebrało bliskich, wielu z nas okaleczyło, straumatyzowało, zmieniło nasze życie, może na chwilę, może na dłużej, może na zawsze. To oczywiste, że chcemy o tym jak najszybciej zapomnieć. Wymazać to z naszej kolektywnej pamięci i wrócić do tego, jak było dawniej. I wróciliśmy. Pozornie. Bo rzeczywistość nie działa w taki sposób. My, ludzie, nie działamy w taki sposób. W tym momencie, w chwili, w której siedzę na swoim krześle i stukam palcami w klawiaturę mojego laptopa 19 października 2025 roku o 2 w nocy, wciąż jesteśmy w kolektywnej fazie wyparcia. Rozłożonym na całą ludzką cywilizację szoku. Ale to minie i zaczniemy przechodzić przez kolejne fazy. Już niedługo zaczną pojawiać się dzieła, w których nasza kolektywna postpandemiczna trauma będzie rezonowała tak, jak trauma po 11 września rezonuje w Fearze i w bardzo wielu innych amerykańskich tekstach kultury popularnej. Nawet w tych tekstach, które nie są ani nawet nie próbują być o tym wydarzeniu, nie roszczą sobie ambicji do poruszania tych zagadnień. Bo to, co dzieje się nam i wokół nas, kształtuje nas i na nas wpływa, czy tego chcemy, czy nie. I możemy z tym walczyć, ale nie wierzę, by była to bitwa możliwa do wygrania. Ja nie chcę walczyć. Chcę dostrzegać i rozumieć. Bo to jedyny sposób na oswojenie... cóż... strachu. Na dziś i na ten rok to już wszystko. Miałem sporo problemów z produkcją tego wideo eseju. W międzyczasie zachorowałem i mój komputer eksplodował, przez co musiałem go wymienić, co dość mocno spowolniło pracę. Poza tym sąsiad z góry miał remont, co z oczywistych powodów opóźniło niektóre nagrania. Niech już się skończy ten rok. W grudniu planuję jeszcze coś podsumowującego, ale z wideo esejami takimi jak ten powracam dopiero w styczniu, o ile oczywiście nie wydarzy się w międzyczasie coś niespodziewanego. Dlatego na wszelki wypadek już teraz chcę Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt i szczęśliwego nowego roku. Pozwolę sobie też na podziękowanie Wam za wspieranie mnie, niezależnie od tego czy na Patronite, czy lajkami i komentarzami na YouTubie, i tak jestem Wam za to niesamowicie wdzięczny. A, jeszcze jedna rzecz. No dobrze, porozmawiajmy o sequelach Feara. Otóż z powodów zbyt skomplikowanych i koniec końców zbyt mało znaczących, by zawracać sobie nimi głowę, Fear 2 i Fear 3 ukazały się pod szyldem nowego wydawcy. Między innymi z tego powodu pozmieniało się w nich dość sporo. Wiązało się to bowiem z usunięciem z kanonu wszystkiego, co wyprodukowano po oryginalnym Fearze, w celu czegoś w rodzaju lekkiego restartu serii. Oryginalny Fear nadal pozostał w kanonie, ale Extraction Point i Perseus Mandate wyleciały z niego raz na zawsze. Fear 2, Project Origin, pełnoprawny, samodzielny sequel pierwszego Feara, wyprodukowany przez tych samych twórców, kontynuuje opowieść, zaczynając ją kilkanaście minut przed finałem pierwszej gry. Akcja obraca się wokół oddziału Delta Force, który wysłany został do siedziby korporacji ArmaCamp w celu aresztowania jej prezesa. Na miejscu oczywiście wszystko idzie w diabły i ponownie wciągnięci jesteśmy w całą historię z Almą i amoralnymi działaniami ATC. Dostaliśmy nowego głównego bohatera i nową obsadę, koniec końców jednak Fear 2 nie tworzył nowej historii, ale powielał teraz już opowiedzianą, dodając do niej odrobinę nowych wątków, rozbudowując ogólną narrację i dopisując pewien bardzo kontrowersyjny zwrot akcji, którego tu nie zdradzę. Sama gra powstała przede wszystkim z myślą o konsolach i... Pamiętacie, jak w moich poprzednich wideoesejach o Deus Ex Invisible War i Thief Deadly Shadows opowiadałem o tym, jak wydawcy rdzennie pecetowych rzeczy próbowali wepchnąć się na rynek konsol kosztem jakości produkowanych przez siebie gier? Cóż, domyślacie się już pewnie, do czego zmierzam. Fear 2 padł ofiarą takiej właśnie konsolidacji. Oryginalna gra, która powstała domyślnie na komputery osobiste, w bardzo dużym stopniu przesuwała ówczesne granice technologiczne, głównie w kwestii oświetlenia i sztucznej inteligencji przeciwników. Na ówczesnych generacjach konsol te granice były o wiele bardziej restrykcyjne i o wiele trudniej było je przekraczać. Rezultatem była więc gra na pierwszy rzut oka nieco ładniejsza i o wyższej jakości produkcji niż jej poprzedniczka, ale niestety nie przełożyło się to na jej jakość. Zmieniła się atmosfera. Zamiast ponurych, obdrapanych i z lekka dystopijnych przestrzeni dostaliśmy neofuturyzm ze wszechobecnymi diodami i agresywnym, rozmazanym oświetleniem. Zmieniła się konwencja. Gra od czasu do czasu przypominała sobie, że nominalnie jest horrorem, ale przez większość czasu była militarnym thrillerem fantastyczno-naukowym, mającym na celu przyciągnięcie raczej fanów Call of Duty niż fanów Call of Cthulhu. Zmieniło się tempo. Zamiast starannie wyreżyserowanego tańca śmierci, dostaliśmy chaotyczną gonitwę po lokacjach zbyt barwnych i często nieprzyzwoicie wręcz zalanych światłem, by na poważnie się czegokolwiek przestraszyć. Zmieniło się wiele... I w ogóle nie byłoby to problemem, gdyby większość tych zmian była zmianami na lepsze. Niestety tak się nie stało. Nie chcę w tym miejscu sugerować, że Fear 2 Project Origin jest jakąś katastrofą, w żadnym wypadku. To wciąż bardzo przyzwoity, miejscami nawet stosunkowo przyjemny shooter, który ma swoje grono wiernych fanów i jak najbardziej na to grono fanów zasługuje. Problem polega na tym, że stosunkowo przyjemny shooter to o wiele za mało jak na sequel jednej z najlepszych strzelanek z perspektywy pierwszej osoby w historii gatunku, w mojej opinii. Ale wiem, że nie jestem w tej opinii odosobniony. Co do Fear 3 natomiast... Bardzo nie chcę mówić o Fear 3, bo samo myślenie o tej grze napawa mnie smutkiem. Rzecz powstała po tym, jak Warner Bros. Na dobre wykupił już zarówno Monolith, jak i markę Fear i zesłał studio do pracy nad rzeczami na licencji Władcy Pierścieni, co dało nam naprawdę interesującą dylogię gier, których akcja toczyła się wśród ziemiu, ale... Cóż, to temat na inny wideoesej. W międzyczasie produkcję trzeciego Feara przejęło inne, znacznie mniej doświadczone studio, któremu wydawca zlecił stworzenie dynamicznej, kooperacyjnej strzelanki. Rzecz miała dość niełatwy proces produkcyjny, ale pracowały przy niej naprawdę znaczące nazwiska, jak John Carpenter, tak, ten John Carpenter, który był konsultantem reżyserii scenek przerywnikowych, oraz Steve Nils, pisarz i scenarzysta znany przede wszystkim ze stworzenia komiksowej serii 30 dni nocy. Można było więc nadzieję na to, że powstanie coś interesującego. Ostatecznie trzeci Fear zebrał mniej więcej takie same oceny jak poprzednia gra z serii, czyli rozczarowanie, ale raczej łagodne, ale ja osobiście mam o nim bardzo złą opinię, gorszą niż o drugiej grze z serii. Fear 3 okazał się bowiem bardzo monotonną, kompletnie pozbawioną substancji kolekcją liniowych map, sklejoną na ślinę za pomocą animacji przerywnikowych w coś przypominającego fabułę. Może to kwestia tego, że grałem w nią samodzielnie, a nie w kooperacji z drugą osobą, ale odnoszę wrażenie, że niespecjalnie by to pomogło. Najboleśniejszy okazał się dla mnie fakt, że w obu sequelach Feara tytułowa organizacja nie pojawia się praktycznie w ogóle. Całą narrację trylogii pochłonął wątek Almy, który na dobrą sprawę zakończony został już w pierwszej grze, a jej samodzielne rozszerzenia wyczerpały temat tak mocno, że pod koniec Perseus Mandate narracyjnego soczku nie pozostał nawet miligram i całość dopełzła do napisów końcowych na samych oparach. Tymczasem Fear 2 i Fear 3 postanowiły rozwalcować te opary do rozmiaru dwóch pełnometrażowych gier, co skończyło się nieustannym meandrowaniem wokół kilku tych samych zwrotów akcji i ich konsekwencji oraz kilku tych samych bohaterów, z których część zdążyła na przestrzeni trylogii zostać uśmiercona i wskrzeszona, czasami więcej niż jednokrotnie. Jest to o tyle bolesne, że sama idea organizacji Fear, Archiwum X jako brygada antyterrorystyczna, miało gigantyczny potencjał, który bez najmniejszego problemu byłby w stanie uciągnąć nie tylko długą serię gier, ale też co najmniej kilka spin-offów. Kilka miesięcy temu udało mi się nadrobić Clive Barker z Jericho, taktyczną strzelankę w fabularnych założeniach bardzo przypominającą Fira. Rzecz opowiada o grupce obdarowanych wyjątkowymi mocami komandosów zatrudnionych przez amerykańską armię do walki z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Ponieważ Clive Barker dał tej grze więcej niż tylko licencję na wykorzystanie swojego nazwiska, komandosi ci noszą czarną skórę, mają traumy, których nie powstydziłaby się sama Alma oraz generalnie są fascynującą bandą ledwie panujących nad sobą dziwolągów i wybryków natury, którzy wysłani zostali do liminalnej przestrzeni między życiem i śmiercią, by powstrzymać apokalipsę, którą na nasz świat chce sprowadzić prototypowe stworzenie Boga, odrzucone i wygnane przez niego po tym, jak Wszechmogący nauczył się już aktu kreacji. Grze daleko było do doskonałości, ale mimo wszystko pokazywała, jak wiele potencjału drzemało i nadal drzemie w tej idei. Sequele Fira mogły opowiadać o mnóstwie innych rzeczy. Nie jest tajemnicą, że Alma wzorowana była na Sadako z popularnego japońskiego horroru The Ring. Monolit miał dosłownie dekady, o ile nie stulecia, tradycji opowieści grozy, z których mógłby podkradać monstra i wrzucać je do zabrudzonych fabryk albo przestrzeni biurowych, albo gdziekolwiek indziej. Wyszło jednak jak wyszło. Po Fir 3, który ostatecznie domknął całą tę opowieść, seria została zakończona i nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miała powrócić. Warner Bros. Nie wydaje się specjalnie zainteresowane jej rewitalizacją, a Monolith... Cóż, po zakończeniu prac nad grami o Śródziemiu, studio dostało zlecenie produkcji gry o komiksowej postaci Wonder Woman. Gry, która okazała się dla tego studia zbyt wielkim kęsem do przełknięcia, bo po latach produkcyjnego piekła została ona anulowana, a sam Monolith rozwiązany. Czemu to zawsze przytrafia się moim ulubionym studiom? Osobiście traktuję pierwszego Fira i oba jego rozszerzenia jako samodzielną, indywidualną całość i staram się nie myśleć o pozostałych grach z serii, które mnie osobiście przyniosły wyłącznie rozczarowanie. Prawie. Bo jest jeden drobny wyjątek, którego nie umiem zignorować. Can you confirm that Foxtrot 813 is down? We do not have control confirmation. We are initiating a sweep. Widzicie, po generalnie pozytywnym, ale koniec końców dość chłodnym i pełnym rozczarowania przyjęciu Fir 2, Monolith wziął sobie krytykę do serca i postanowił wydać jeszcze jedną drobną rzecz. Był to ostatni Fir autorstwa oryginalnych twórców serii. Tą rzeczą było bardzo krótkie DLC do drugiego Fira pod tytułem Fir 2 Reborn. Rzecz opowiedziana jest z perspektywy jednej z replik, sklonowanego i kontrolowanego przez Armakem żołnierza, bezwolnego drona, z którymi strzelaliśmy się do tej pory na przestrzeni serii. Wskutek wydarzeń z Fira, dron ten został wysłany, by... Wiecie co? Nieważne. Ważne jest to, że na miejscu nasz pozbawiony sprawczości i decyzyjności bohater przeżył coś w rodzaju objawienia, które poskutkowało halucynacjami, co z kolei sprowokowało go do otwarcia przyjacielskiego ognia do swoich braci replik. To natomiast uczyniło naszą postać wrogiem publicznym numer jeden, zwierzyną ściganą przez wszystko i wszystkich, zwierzyną, przeciwko której sprzysiągł się cały świat, zwierzyną, która desperacko przedziera się przez coraz bardziej zrujnowane, coraz bardziej pozbawione sensu przestrzenie. I nagle, na te kilka kwadransów potrzebnych na ukończenie tej zawartości dodatkowej, powraca stary, dobry Fir. Nie całkiem, bo Reborn nadal zbudowany jest z komponentów dwójki i dziedziczy po niej wiele wad konstrukcyjnych, ale jednak... To, co nie działało w sequelu, tutaj zostało albo wycięte, albo przeprojektowane. Paskudna ramka otaczająca ekran z podstawowej wersji gry zniknęła. Spaskudzone filtry graficzne zostały stłumione do poziomu, w którym da się je tolerować. Tunelowe przestrzenie bez rozgałęzień zastąpione zostały przez pozytywnie kojarzące się z jedynką labirynty. Mógłbym też przysiąc, że sztuczna inteligencja przeciwników funkcjonuje znacznie lepiej niż w bazowej grze, choć tu już nie mam do końca pewności, czy nie są to tylko moje pobożne życzenia. Nie oznacza to oczywiście, że gra nagle stała się wybitna, bo Reborn mimo wszystko zbudowany jest z komponentów Fir 2 i pewne rzeczy były nie do przeskoczenia. Tym niemniej, tym razem te komponenty zostały poskładane do kupy w znacznie lepszy sposób, co dało nam małą próbkę tego, jak dobra mogła być ta gra. Jest w Reborn jeden krótki fragment, w którym nasz bohater doświadcza iście apokaliptycznych wizji zrujnowanej metropolii. Zagubiony i osamotniony wpada do zrujnowanego, powalonego drapacza chmur. Gdy przedziera się przez jego ruiny, osuwając się coraz głębiej i głębiej w labirynt biur i korytarzy, w których wszystko straciło sens, sufity stały się ścianami, ściany podłogami, trudno odpędzić się od pewnych skojarzeń. Nie licząc krótkiego etapu w szkole podstawowej, Fir 2 nigdy nie był jakąś specjalnie straszną grą. Ale tu, w tym DLC, tu na moment powraca prawdziwy strach.